Podczas pierwszego poselstwa w oparciu o pierwszy rozdział Księgi Ezechiela ujrzeliśmy wspaniałą wizję, która objawia Boże serce i Boży zamysł. Jest tam wizja tronu i czystego nieba. Jest tam też jarzący się elektrum, jarzący się, promieniujący Bóg, który wytwarza ogień i obłok. Następnie mamy koordynację czterech żywych stworzeń, a spośród nich wielkie koło Bożej ekonomii. To niesamowita wizja, niesamowita sceneria, którą nazywamy wizją. I skupiamy się na tym, co najważniejsze. W rozdziale pierwszym jest to piękna koordynacja czterech żywych stworzeń, które świecą Bogiem, by Go wyrazić, by Bóg mógł się poruszać i by mógł panować, rządzić. Pan, gdy działa wobec nas, musimy mieć świadomość, że elektrum, odkupiający Bóg z chwalebnym świeceniem, znajduje się w naszym duchu. To nieopisany skarb nieocenionej wartości. Chrystus w nas. Ponieważ mamy takiego Chrystusa, możemy przyłączyć się nie w sposób organizacyjny, ale w żywy sposób i stać się zbiorowym Chrystusem, Kościołem, ciałem Chrystusa ze względu na Jego poruszanie. Więc mamy tutaj tą część zbiorową, aspekt zbiorowy. Jeżeli chcemy mieć udział w tym zbiorowym życiu, bez wątpienia musimy się opróżnić. Możemy popełnić też poważny błąd i być duchowi w taki pojedynczy sposób. Wtedy oddzielamy się od innych i ostatecznie stajemy się obcy od Boży cel, Bożej ekonomii staje się czymś obcym dla nas. Tron Pana jest w niebie, jest niewzruszony, ale szczególnie w Ewangelii Mateusza widzimy, że Bóg pragnie wprowadzić zarządzanie tego tronu na ziemię. Jego królestwo przyjdzie na ziemię, Jego wola wykona się na ziemi i to Kościół, którego symbolizują żywe stworzenia, wypełni tę funkcję. Główną funkcją zbudowanego Kościoła jest wprowadzić Królestwo Boże na ziemię. Drugie poselstwo w oparciu o 24 rozdział Księgi Ezechiela, 34 rozdział Księgi Ezechiela jest także wizją. Byliśmy poruszeni różnymi aspektami pasienia przez Pana, ale nie chcemy zagubić się czy być tacy zdezorientowani tym, co można zobaczyć tu w sposób obiektywny czy w sposób subiektywny. Bożym celem jest jedno stado, jedna trzoda, na którą składają się odrodzeni, odkupieni, przeobrażeni, zbudowani wierzący. I jeden pasterz, sam Chrystus, nasz Król, nasz Pan, będzie na wieki pasł nas. Dwie ilustracje z Nowego Testamentu. W 12 rozdziale Ewangelii Łukasza, fragment, który mówi o Królestwie, do którego zaproszeni zostali zwycięzcy na ucztę. I sam Pan oparze się i będzie usługiwał. Podczas swojego ostatniego posiłku z uczniami Pan obmył nogi uczniom. Gdy nadejdzie królestwo, sam będzie im służył. Oto taki piękny obraz. W krystalizującym studium Ewangelii Marka podkreślaliśmy to, że Pan nam usługuje. I brat Nee pomógł nam zobaczyć, że potrzebujemy, by Pan nam usługiwał. Tak jak potrzebujemy, by Pan nas kochał, tak samo potrzebujemy, by Pan nam usługiwał. Przed tym popołudniowym spotkaniem, gdy współpracownicy zebrali się, by mieć społeczność, modlić się, dowiedzieliśmy się, że żona jednego ze współpracowników, która została zabrana do szpitala z powodu choroby serca, miała operację i wydaje się, że nie przejdzie zwycięsko przez tę operację. Że ta operacja nie pomogła. Została podjęta decyzja, że podczas spotkania, pod koniec spotkania, żebyśmy się pomodlili w szczególny sposób. I to było nie dzisiaj, to jakiś czas temu się stało wtedy, podczas tego szkolenia z Marka. Modliliśmy się wtedy: Panie, potrzebujemy, byś nam usłużył. Panie, udaj się do tej sali operacyjnej i zatroszcz się o serce naszej siostry i zbaw jej, zachowaj ją przy życiu. I tak się stało. Nigdy w naszej modlitwie nie możemy manipulować Panem, przekonywać Go, żeby dokonał tego, czego nie chce dokonać. Każdy z nas ostatecznie dojdzie do końca, jeżeli nie nastąpi wcześniej pochwycenie. Jeden z aspektów Pana w Jego wcieleniu jest to, że jest wołem, sługą Bożym, niewolnikiem Bożym. I bardzo jest to związane z Jego pasieniem. Wspomniałem, że w Królestwie będzie nam usługiwał, ale to nie wszystko, czym się będzie zajmował, oczywiście. W Księdze Objawienia, w 7 rozdziale, widzimy objawienie wielkiego tłumu przed tronem, którzy będą trzymali gałązki palmowe jako znak zwycięstwa. I Jan się zapytał, kim oni są. Odpowiedź padła, że to są ci, którzy przeszli przez wielki ucisk i obmyli swoje szaty i zostali oczyszczeni w krwi baranka. Dlatego są przed tronem. I o co w tym wszystkim chodzi? Baranek, który był pośród tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do źródeł żywych wód. I Bóg obmyje wszelką łzę, otrze wszelką łzę z ich oczu. Oto wieczne pasienie odkupiającego Boga Baranka, tego, który odpowiada temu elektrum. I za miliardy lat, jeżeli zostanie jeszcze w ogóle ten aspekt czasu, Pan wciąż, jako źródła żywych wód, będzie prowadził nas do nich, I będziemy mieć świadomość, że nigdy wcześniej tak dobrze nam nie było przy tych źródłach żywej wody. Nie doświadczyliśmy ich w taki wspaniały sposób. Będziemy zawsze tam, na wieki wieków. Amen. I to będzie świeże dla nas. Jego pasienie jest wszechobejmujące. Obejmuje tak wiele rzeczy. I ci, którzy są zwycięzcami, którzy są współkrólami z Nim, będą szkoleni w tym, żeby paść narody w taki sam sposób. Wszystkie narody w Europie, czy będą istniały w królestwie, ale wszystkie narody będą pasione w królestwie. Być może wszystkie, które są obecne tutaj na tym spotkaniu. Teraz przechodzimy do trzeciej wizji. Wewnętrzne odzyskiwanie dzięki życiu służące realizacji Bożej ekonomii. Mieści się tu pewna myśl, która zawiera w sobie boskie zrozumienie. Dobrze będzie, dobrze zrobimy, że jeżeli pozwolimy Duchowi wywrzeć Nim na nas wrażenie. W Bożej ekonomii, Boża ekonomia realizowana jest przez boskie życie, które w nas działa w wewnętrzny sposób. Boża ekonomia to Jego plan i aranżacja służąca udzieleniu samego siebie w nas jako życie, zasób życia i wszystko, aby uczynić nas Jego zbiorowym wyrazem. Zbiorowy wyraz, ujrzymy to jutro, równa się budowli. I to jest cel. Nowa Jerozolima jest celem, zbiorowym wyrazem. I to prowadzone jest, realizowane jest przez aranżację, która wprowadza udzielanie. Więc zanim cokolwiek w sposób zewnętrzny się wydarzy, musi najpierw dokonać się wewnętrzne udzielanie. Także ostatecznie Pan, który udziela samego siebie w nas, świeci z nas i wypływa z nas i ma swój wyraz. Myślę, że niektórym z nas pomoże takie dalsze usługiwanie odnośnie Bożej ekonomii, Bożego udzielania. Jeżeli Bóg ma swoją wolę, która jest źródłem wszystkiego, Księga Objawienia 4:11, że wszystko zostało stworzone, ponieważ Bóg miał swoją wolę i dlatego zaistniało. Odnośnie i wraz z Bożą wolą przychodzi Jego upodobanie. Jego wolą i upodobanie, Jego wolę i upodobanie przechodzi w Jego zamysł, w Jego zamiar i Jego cel. Następnie Pan podejmuje pewną aranżację, żeby wypełnić swój zamysł. Tą aranżacją jest Jego ekonomia. I w tej aranżacji i w oparciu o tę aranżację On udziela, karmi, świeci, pasie. Ilustracją tego jest bardzo znany przypadek tego, że Pan nakarmił tłumy. Najpierw ustanowił zaaranżował coś. Porozdzielał ten cały tłum w grupki po 50, mieli usiąść na trawie, w porządku. Następnie otrzymał chleby i ryby, popatrzył do Ojca, źródło błogosławieństwa, pobłogosławił je i zaczął rozdawać. Poprzez 12 uczniów. Jeżeli byłby tam ktoś, komu nie podobałoby się ta aranżacja i ja na przykład mógłbym powiedzieć, nie podoba mi się to, w jaki sposób to się odbywa, to jest po prostu dziwaczne. Wtedy nie uzyskałbyś żadnego zaopatrzenia. Albo może podobałby ci się twoja grupa, ale widzisz, że w innych grupach usługuje Piotr, innych. Tam inny ktoś, a tu u mnie usługuje Judasz. Ale wciąż tam jest wśród uczniów. I tu pojawia się bardzo prosta sprawa. Choć doświadczanie jej nie jest takie proste. Jeżeli chcemy, żeby Bóg nam usłużył sobą, potrzebujemy Bożej aranżacji. I pamiętam, opowiadałem kiedyś szkolonym na szkoleniu. Pan wszystko aranżuje na szkoleniu. To, z kim jesteś w grupie, z kim śpisz w pokoju i tak dalej, i tak dalej. I byli tak zainspirowani. I wyszli z tej lekcji gotowi do przyjęcia każdych okoliczności. A ja śmiałem się wewnętrznie z nich. Za tydzień pojawili się na tych samych zajęciach i zadałem im pytanie, no jak wam się podobają wszystkie aranżacje ze strony Pana? I byli szczerzy. Powiedzieli, to, w jaki sposób Pan aranżuje wszystko, jest trudne. Powiedziałem im, nikt z nas nie jest w tym dobry na początku. To jest część pasienia nas przez Pana, który chce nas poprowadzić do sytuacji, w której po prostu jesteśmy zadowoleni w każdych okolicznościach, po prostu zadowoleni. Paweł powiedział, nauczyłem się tajemnicy, sekretu, we wszystkim, w każdych okolicznościach być zadowolony. Gdy Jakub rozpoczął swój związek z Rachelą, zaczął się zalecać do niej, podszedł do niej, pocałował ją i zaczął płakać. Rozpocznijmy nasz związek, który będzie trwał przez całe życie. Ale gdy nastąpiła sytuacja, że w namiocie okazało się, że to nie była Rachela, Bóg działał, po prostu by wszystko działało ku dobremu. Gdy Józef został sprzedany w niewolę, na początku wydawało się, że nie byłby w stanie przyjąć tego. Ale każdy, kto króluje, kto będzie królował z Chrystusem w nadchodzącym królestwie, stanie się osobą poddaną, która nauczyła się sekretu bycia zadowolonym z Bożej aranżacji. Podaję tutaj słowo poskromiony, poddany, poskromiony. Możemy być poddani, ale wciąż wynika to tylko z tego, że jest silniejsza siła, silniejsza jakaś potęga. Na przykład Rosjanie poddali sobie Finów. Finowie musieli się poddać ze względu na większą liczbę Rosjan, ale mimo iż zostali poddani, nie byli poskromieni. Być poskromionym oznacza, nie ma już żadnego wewnętrznego oporu wobec Bożego działania. Ale na to potrzeba czasu. Ostatecznie Jakub nauczył się lekcji. I Józef się jej nauczył. Dlatego mógł powiedzieć z serca swoim braciom, to nie wy mnie tu wysłaliście. Bóg mnie tu wysłał, żeby oszczędzić życie. Dlatego Pan aranżuje sytuację w szczegółach. Szczegóły całego naszego życia. I zgodnie z tą aranżacją, to, czego chce, to udzielić samego siebie do naszego wnętrza, za każdym razem, wszędzie. Jest jedna rzecz,
making a poor choice of lines to get into. whatever line. And very often, if not almost all the time, I end up in a line.
Czasem muszę podjąć decyzję odnośnie, w której kolejce stanąć. I jak to się dzieje, że akurat w tej kolejce, w której staję, zawsze trwa to dłużej? I myślę, że tak jest. Taki jest i z wami. Mamy tę samą naturę. I mam wiele takich okresów, 10-minutowych, w których jestem po prostu niezadowolony w tej kolejce. Nie jestem szczęśliwy powolnością tej osoby, która mnie obsługuje. Ile to trwa na każdą osobę? I tak sobie obliczam, o rety, kiedy do mnie dojdzie. Ale wyobraźcie sobie, gdybym zamiast tego, myśleć o tym, zastosowałbym to, co w tej chwili mówię, do siebie samego i powiedział: Panie, to jest Twoja aranżacja, jestem tutaj przez jakiś czas, przynajmniej w 50% jestem przebudzony po długodystansowej podróży, więc chcę, żebyś się teraz udzielił mi. I ostatecznie możemy powiedzieć: Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za tę okoliczność. Więc Boża ekonomia, która ma na celu zdobycie zbiorowego wyrazu, realizuje się dzięki Jego aranżacji. I o tym jest mowa właśnie w tych rozdziałach, które czytaliśmy. Mowa o miastach, które były opustoszałe, a teraz będą wypełnione trzodami ludzi, że Pan będzie nas błogosławił jak trzody ludzkie. Przeczytaliśmy werset, że ludy, które nas otaczają, powiedzą, że to miejsce, które było opustoszałe, jest teraz jak ogród Eden. Co za wizja! Wypełni się w Królestwie oczywiście, fizycznie, ale wypełni się także w tym wieku, w sposób duchowy i w sposób praktyczny. W jaki sposób Bóg, czy też jak Bóg, wypracuje sytuację, w której to, co jest opustoszałe, będzie tak obfitujące, tak przynoszące owoc, jak raj. Boży sposób na dokonanie tego, Bóg dokonuje to w i przez swój wybrany lud. W swoim wybranym ludzie i przez swój wybrany lud. Ruch uzależniony jest od zdolności i umiejętności lidera, przywódcy, a także tego, jak bardzo gorliwi są ci, którzy za nim podążają. Ale nie zależy w zupełności od wewnętrznej konstytucji tych, którzy uczestniczą w tym ruchu. Zależy tylko i wyłącznie od naszych zdolności. Nie znam za bardzo historii rewolucji, ale troszeczkę znam. Za każdym razem wydaje się, że jest tak samo. Nie jesteśmy w stanie znieść jakiejś sytuacji, więc chcemy, żeby wszystko było dostępne dla każdego, żeby wszyscy byli równi. Więc najpierw powstają teoretycy, którzy piszą coś na ten temat, później pojawiają się ci, którzy za nimi idą. Bóg zamierza wprowadzić na ziemię największą zmianę, jaką kiedykolwiek ziemia widziała. Powtórne przyjście Pana jako Króla Królów i Pana Panów, który obali ludzkie rządy, obali system monetarny i zaprowadzi sprawiedliwość, prawo na całej ziemi i nie będzie wojen. To się wydarzy. To się wydarzy w Europie. Gdzieś w Europie kamień uderzy 10 palców. Ale Pan wykonuje to za pomocą wprowadzania ogrodu Eden. Królestwo w większości będzie czymś takim. I ludy będą doprowadzone do pierwotnego stanu. To będzie piękne. Sahara czy inne pustynie zakwitną. Pustynie zakwitną. Ci, którzy żyją w tej chwili w Las Vegas, porzucą wszystko to, co mieli dotychczas i będą uprawiać brokuły na pustyni. Ale żeby to się wydarzyło, Bóg musi uzyskać odzyskiwanie w życiu. I w jaki sposób to dokonuje? Zanim cokolwiek dokona w aspekcie zewnętrznym, działa wewnątrz, w swoich wybranych. Wiemy, że Pan usługuje tysiącom ludzi. Ma, współczuje im, uzdrawia, wyrzuca demony, uczy. Ale pod koniec, który tak naprawdę był początkiem Kościoła, było 120. Tylu Pan miał w tym pokoju na górze? 120. Ale z tych 120 stało się ofiarą z pokarmów. Dlaczego tak mówimy? Ponieważ w Ewangelii Łukasza, Ewangelii człowieka Zbawiciela, która podkreśla jego aspekt człowieczeństwa, Pan powiedział do Szymona i wszystkich: Szymonie, Szymonie, szatan prosił mnie o was wszystkich, żeby was mógł przesiać jak ziarno, jak pszenicę. Ale modliłem się o ciebie. Wstawiałem się za tobą, żeby twoja wiara nie osłabła. I gdy się na nowo nawrócisz, żebyś wzmacniał braci. Pan w oczywisty sposób, to jest oczywiste, musiał rozmawiać z wrogiem, tak jak w księdze Hioba. I Pan ostrzegł uczniów: szatan będzie was przesiewał. Przesieje was. Wstrząśnie wami. Wyrzuci was w powietrze. Wszystko, co pozostanie, to pszenica, którą zostaniecie w moim życiu zmartwychwstania. To jest coś, czego Bóg nigdy by nie uczynił w innych okolicznościach. Pan wiedział, że tych 120 Pan musi ich zdobyć w sposób wewnętrzny. W przeciwnym razie, gdy to koło zacznie się poruszać, straci swoją czystość i swój charakter. Więc już w czasie pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich była ta ofiara z pokarmów. Każdy został złamany, każdy został dotknięty przez Pana i przyjął ducha, tchnienie. Teraz stosowali jednomyślność do wszystkich, do całej swojej wewnętrznej istoty. Jedną duszą, jednym duchem, jednym zamiarem, jednym zamysłem. Byli w tym jednym zamyśle, dzięki czemu Pan mógł się poruszać. Nasz brat Lee zajmował się taką niesamowitą pracą w Chinach. Był obecny podczas wojny chińsko-japońskiej, gdy został uwolniony z niewoli japońskiej. prawdopodobnie w wyniku tortur, przez które przechodził, zachorował na gruźlicę poważnie. Przez co najmniej półtora roku musiał oddalić się od usługiwania. I Pan odwiedzał go w tym pokoju, w którym przebywał. Ćwiczył się przed Panem. I w tym czasie pojawiła się posługa, którą my dzisiaj znamy. Gdy mógł już wyjść z tej choroby i gdy brat Nee, jego posługa została znowu wznowiona, mogli obydwaj usługiwać. I gdy patrzymy do książki, która obejmuje zarówno poselstwa brata Nee, jak i brata Lee, zobaczymy poselstwo po poselstwie, które dotyczyły centralnego dzieła Bożego, by Bóg chce wpracować siebie jako życie w nas. To był zwrot od zdolności, od daru do centralnego dzieła Bożego. Boży sposób jest taki, zdobyć osoby, a następnie przez zdobycie osób poruszać się przez nich jako żywe stworzenia i dokonać tego, zrealizować to, co ma na swoim sercu. Więc religijne ruchy, jak ludzie Jezusa w latach 60. mogą przyjść, pojawić się w różnych miejscach w Europie. Wielu ludzi może zostać ochrzczonych. To i tamto się będzie będzie się działo, ale niewiele z tego zostanie. Przyjdzie Pańskie odzyskiwanie, szczególnie po takiej dewastacji. Prawie nic nie zostało tutaj. A co się dzieje? Została ich garstka w Londynie. Jak Pan będzie mógł się poruszyć w Londynie? Program radiowy. Czy to w ogóle zda egzamin? No, Pan tak zadziałał. Pracował w wewnętrznej istocie świętych i dał im serce, które stało się powieleniem Jego serca. I daje nam ducha tak czystego, tak właściwego, tak autentycznego, że w naszej wewnętrznej istocie jesteśmy jedno z Nim tym coraz bardziej. I widzimy w swoim sercu, kochamy Go w sposób, jaki nigdy nie potrafilibyśmy sobie wyobrazić. Mówiłem wam, jak to jest kochać Pana. Po prostu zespalasz się z Nim, dotykasz Go, spożywasz Go, trawisz Go i codziennie żyjesz w tym wewnętrznym odzyskiwaniu dzięki życiu. A w tym samym czasie koordynujesz się w taki silny sposób z innymi, którzy prowadzą to samo życie, by zrealizować dzięki Pańskiemu poruszaniu Jego ekonomię na ziemi. Oto esencja poselstwa trzeciego. Przejdźmy teraz przez konspekt. Podkreślimy pewne ważne kwestie. Bóg realizuje wewnętrzne odzyskiwanie, które dokonuje się dzięki życiu przez wzgląd na swoje święte imię. Pan dokona czegoś drogocennego ze swojej strony w Europie ze względu na siebie samego, na swoje święte imię. W jaki sposób to uczyni? Czy imię Jezusa, Jezus Chrystus, czy to imię odnajduje w Europie właściwy szacunek? Pan musi sprawić, że ludzie zorientują się, że jest Bogiem. Więc realizuje swoje wewnętrzne odzyskiwanie przez wzgląd na swoje święte imię. Zostaliśmy ożywieni nie ze względu na nas samych, ale ponieważ Bóg uczynił coś Zostaliśmy odzyskani i ożywieni nie z powodu zasługi w nas samych, lecz ponieważ Bóg uczynił coś w nas na rzecz swego imienia. Chcę wam zadać pewne pytanie w takim duchu społeczności. Dlaczego tu jesteście? Dlaczego jesteście w Pańskim odzyskiwaniu? Dlaczego wciąż idziecie za tym? Dlaczego wybraliście tę drogę, gdy wiecie, że inni tej drogi nie wybrali? Dlaczego po tym, co wydarzyło się pod koniec lat 70. po tej dewastacji, dlaczego tu zostaliście? Albo dlaczego wróciliście tutaj? Gdybyście mi zadali pytanie, no, mamy taką wzajemną społeczność. Ron, dlaczego obrałeś tę drogę? Dlaczego pozostajesz tutaj od 68 roku, podczas gdy inni z twoich towarzyszy odeszli? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ponieważ z powodu Bożego miłosierdzia. Z powodu Jego miłosierdzia. Nie dlatego, że moje poświęcenie jest niezłomne, moja miłość, cokolwiek. Nic. Nic z tych rzeczy. Powinniśmy przestać myśleć o tym, że jest w nas coś, co powoduje, że jesteśmy kimś. Zostaliśmy odzyskani i odnowieni nie z powodu zasługi w nas samych. Nie powiem, że kocham Pana bardziej od innych. Jakże moglibyśmy coś takiego powiedzieć? Potrzeba nam tej świadomości. Jesteśmy tu, ponieważ Bóg musi czynić wszystko na rzecz swego imienia. Uczył nas, żebyśmy się modlili, niech się święci Twoje imię. Ale nad kim ma pracować? Ma jedynie grzeszników. Więc w swoim miłosierdziu dosięgnął nas. Nie sugeruję tego, ale na każdym spotkaniu, po każdym spotkaniu Stołu Pańskiego, gdy śpiewamy pieśni dla Ojca, jestem w stanie za każdym razem śpiewać pieśni chwalące miłosierdzie Ojca. Podczas spotkania pewnego podzieliłem się czymś. Siostra siedziała ze swoją siostrą w ciele. Obydwie są siostrami w Panu. Gdy coś, czym się podzieliłem, jedna szepnęła do drugiej: kim on myśli, że jest? Kim on myśli, że on jest? Kim jestem? Jestem człowiekiem, który ze względu na Boże miłosierdzie nie został pochłonięty. Siostro, jestem tu, ponieważ Pan miał miłosierdzie nade mną, tak jak ma miłosierdzie nad Tobą. On nie ma miłosierdzia tylko dlatego, żeby być miłosiernym. W taki sposób zdobywa ludzi dla swojego imienia. Dwa. W wewnętrznym odzyskiwaniu, które dokonuje się dzięki życiu, Pan obmywa nas czystą wodą. I choć ta czysta woda odnosi się w kontekście Starego Testamentu do odkupienia, czysta woda w wersecie 25 odnosi się do odkupieńczej i oczyszczającej krwi Pana. Potrzebujemy, by odkupieńcza krew Pana oczyściła nas z brudu i bożków. Za każdym razem, gdy ożywiamy się i powracamy do Niego, Pan obmywa nas oczyszczającą krwią. To jest podstawa. Ale nigdy nie możemy jej zostawić. Co rano modlę się: Panie, obmyj mnie swoją drogocenną krwią. Panie, zastosuj krew wobec mnie, w moim imieniu, zgodnie z tym, jak Ty ją oceniasz. Panie Jezu, zastosuj krew wobec mnie, zgodnie z tym, jak Ty rozumiesz jej moc, jej wartość, jej autorytet, jej władzę, jej efektywność, skuteczność. Krew zaspokaja Boga, a także ucisza tego, który oskarża. I krew oczyszcza nasze sumienie. Po prostu wierzmy. Ewangelii Jana 1,7. Ten, kto chodzi, pierwszy list Jana 1,7. Ten, który chodzi w światłości, jak On sam trwa w światłości, społeczność ma z innymi. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza Go od wszelkiego grzechu. Wspaniała nowina. Każdy grzech został oczyszczony. Od tego musimy rozpocząć. Nie ma innego miejsca, od którego odzyskani ludzie mogliby rozpocząć swoją wędrówkę. Rozpoczynają tutaj. Pan obmywa nas. Bóg jest wierny i sprawiedliwy i oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. W taki sposób stosujemy Pańskie odkupienie każdego dnia. Nie tylko na początku, ale każdego dnia. Czy podstawą do tego, że mogę tutaj stanąć, jest to, że mam jakiś staż w Pańskim odzyskiwaniu? Panie, Ty mnie nabyłeś, Ty mnie usprawiedliwiłeś, Ty mnie odkupiłeś, Ty mnie oczyściłeś. Na tej podstawie przychodzę do Ciebie. Następnie przechodzimy do samego sedna tego poselstwa w części trzeciej. W wewnętrznym odzyskiwaniu, które dokonuje się dzięki życiu, Pan daje nam nowe serce i nowego ducha. Ale to nie jest transplantacja. Mimo iż Pan słowo mówi, że zabiorę wam się serce kamienne, a dam wam serce mięsiste, jest to odnowienie, które się odbywa. To w istocie odnowienie. Gdy czytaliśmy słowo, zapisałem sobie w konspekcie, co rozumiemy pod pojęciem serce mięsiste. Serce kamienne to takie, które nie odpowiada, jest twarde, jest zimne. Ale serce mięsiste, myślę, że to serce, które odpowiada na Pana, który jest życiem w nas. Mówiliśmy dzisiaj rano, że Pan pasie nas przez to, że jest dla nas życiem i prowadzi nas. Pasie nas dzięki odczuciu życia. Potrzeba nam więc wewnętrznej istoty, która odpowie na Jego pasienie. Potrzebujemy ducha życia w nas. Potrzebujemy odpowiedniego serca, które nie odpowie w jakiś sposób, ale będzie się modliło. A Pan daje nam nowe serce, żebyśmy Go kochali. Jeżeli słyszeliście już mnie mówiącego na ten temat, myślę, że nie będzie to dla was bólem, jeżeli usłyszycie po raz kolejny. Może wszystkiego nie zapamiętaliście. Ale pytanie jest takie. Gdy mówimy, Panie Jezu, kocham Cię, co mamy na myśli? Co to oznacza w naszym doświadczeniu? Kochać Pana. Czy to tylko takie słodkie odczucie? Zamykasz oczy i masz takie słodkie odczucie. I to jest miłość. To nie tylko to. To przynajmniej 8 następujących rzeczy. Kochać Pana to cenić Go sobie. Tak, jest tak wspaniałe. Jest taki miły nam. Cenimy Go sobie. Od tego się to zaczyna, nasze kochanie Go. Po drugie, kochać Pana to zwracać swoją istotę ku Niemu. Co jakiś czas otrzymuję naprawdę wspaniałe e-maile z dobrymi wiadomościami. Ogłoszenie o czyimś ślubie, albo ktoś będzie się zaręczał, albo coś tam się dzieje pomiędzy ludźmi. I jest to ewidentne, że ani brat, ani siostra nie ma żadnego problemu skierowania swojego serca na tą drugą osobę. Nikt nie musi im mówić, no wiesz, kochasz tę siostrę, musisz teraz zwrócić ku niej swoje serce. Jest ta jedyna. Miłość powoduje, że skupiamy całą swoją istotę na obiekcie naszej miłości. Więc kochać Pana to doceniać Go, cenić Go sobie, skupiać na Nim swoją istotę. I trzeci punkt. Ja sobie 8 zapisałem, może więcej. Kochać Pana to otwierać swoją istotę na Niego. 4. Kochać Pana to radować się Nim. O, uwielbiam to, czasami mówimy. Wiesz, spotkałem kogoś, kto lubi brukselkę. Nie tak dawno uczestniczyłem w spotkaniu z grupą sióstr. I w sałatce były między innymi brukselki. Powiedziałem, muszę zawołać żonę, Susan. A ktoś mnie zaprosił po prostu i zjadłem brukselkę. Powiedziałem, orety, po powrocie do domu poproszę żonę, żeby mi przypięła medal, że zjadłem brukselkę. No, nie za bardzo lubię brukselki. Chodzi o to, że kochać Pana to cenić Go sobie, otwierać się na Niego, skierować na Niego swoją istotę, otwierać się na Niego i radować się Nim. Kochać Go to dawać Mu pierwsze miejsce, pierwszeństwo w naszym osobistym wszechświecie. 6. punkt. Kochać Pana to być z Nim jedno. Miłość to czyni. Sprawia to pragnienie być połączonym z tym, kogo kochamy. Punkt 7. Kochać Pana to żyć Go. Żyć przez Niego, żyć Nim. Chcemy być z Nim w taki sposób, że po prostu żyjemy przez Niego, żyjemy Nim. I punkt 8. Kochać Pana to stać się Nim. Mamy hymn w naszym hymnarzu. Parafrazując go, jedną ze zwrotek, człowieku, cokolwiek kochasz, tym musisz się stać. Jeżeli kochasz proch, staniesz się prochem. Jeżeli kochasz Boga, staniesz się Bogiem. Pan daje nam serce, by Go kochało. Więc nie analizujmy teraz, czy nasze serce nas Go w pełni kocha. Po prostu ceńmy Go sobie z całego naszego serca. Skupmy nasze serce na Nim. Otwórzmy swoje serce na Niego. Radujmy się Nim w naszym sercu. W naszym sercu dawajmy Mu pierwszeństwo. Bądźmy z Nim jedno. Żyjmy przez Niego i stańmy się tacy jak On, w życiu, w naturze, w wyrazie, ale nie w bóstwie. I to musi stać się naszą rzeczywistością, nie doktryną miłości. To rzeczywistość. Który z braci w dzień ślubu będzie mógł kontynuować ruch wobec siostry, gdy ta mu powie: kocham Cię i wybieram być z Tobą, ale jest kto inny w moim sercu, kogo kocham jako po pierwsze, bardziej. Ten brat nie byłby w stanie podążać za tym teraz, już poślubić tej siostry. Muszę być pierwszym, muszę być jedynym. Wcześniej w księdze Ezechiela Pan powiedział prorokowi: lud ten ma bożki w swoim sercu. Dlatego serce musi być całkowicie odnowione, oczyszczone. Coś w sercu. Ma coś w sercu, co zajmuje szczególne miejsce miłości. To miejsce musi być zarezerwowane tylko dla Boga. To jest rzecz, która dotyczy wszystkiego. Tylko niektórzy mają właściwe zrozumienie odnośnie tego. Więc większość z nas żyje w takiej sferze imaginacji, ale Pan poślubi oblubienicę, zbiorową osobę, która kocha Go całkowicie, wyłącznie kocha Jego. Raduje się Nim, otwiera się przed Nim, daje Mu pierwszeństwo, jest jedno z Nim, staje się Nim. Chcę na nowo powiedzieć i wciąż mówić. Cała ekonomia Boża to historia miłosna, to boska historia miłosna. Więc Bóg daje nam serce, nowe serce. Nie oczekuje, że my sami je wytworzymy, zmienimy. Już nie zazdrośćmy więcej tym, o których myślimy, że są bardziej kochani niż Ty. To zdolność naturalnego życia. I to nie przetrwa. Nie jesteśmy w stanie kochać taką samą miłością każdego wierzącego. Potrzebujemy w związku z tym wszyscy nowego serca. Co za odzyskiwanie? Uzyskać nowe serce. Znowu myślę, przychodzi mi na myśl Bułgaria. Co się stanie, jeżeli w ciągu najbliższych kilku lat Pan zdobędzie 200 Bułgarów z całkowicie nowym sercem dla Boga i uczyni to samo w każdym z krajów. Panie, bez wątpienia, masz swoich wybranych, daj im nowe serce. Teraz punkt, punkty, podpunkty w tym punkcie. Pan daje nam nowe serce, żebyśmy Go kochali. Serce reprezentuje nas w wyrażeniu skłonności, uczuć, upodobań i pragnień. Mówię, nie lubię brukselki, uwielbiam pizzę. To moje serce, które nas wyraża, reprezentuje. Serce jest naszym reprezentantem w działaniu, jest przedstawicielem, który działa. Nowe serce pochodzi z odnowienia starego serca. Bóg wchodzi w naszego ducha i stamtąd odnawia nasze serce. Bóg daje nam nowe serce, gdyż chce, byśmy skłaniali się ku Niemu, uwielbiali Go, pragnęli i kochali. Taka, myślę, prosta myśl, ale uważam, że cenna. Zapytano Pana, jakie jest największe przykazanie? Miłować Boga, Ojca, Pana z całego serca, z całej duszy, z całej siły. Pan jest właśnie taką osobą. Wszystko, co nam rozkazuje w Ewangelii Mateusza 5-7, jest tą, tym wszystkim. On jest ubogi w duchu, jest czystego serca, jest sprawiedliwy, jest osoba, która mieszka w Tobie w tej chwili, która kocha Ojca Boga całą swoją istotą. I gdy odnawia nasze serce, powiela to serce, swoje serce w nas. Inna modlitwa. Jak kananejska kobieta przyszła. Pewne modlitwy po prostu są wręcz przymuszają Pana do działania. Panie, uczyń moje serce powieleniem Twojego miłującego i przebaczającego serca. Panie, w każdy możliwy sposób uczyń moje serce takim samym jak Twoje. Gdy będziemy się tak modlili, jak myślicie, co Pan odpowie? Powie, nie chcę, żebyś miała takie serce. Chcę być jedynym, który w taki sposób kocha. Nie, on nie ma takiego serca. Chce wielu, wielu, wielu synów upodobnionych do obrazu pierworodnego syna. Takie modlitwy mają wartość. Chcę zaświadczyć. Chce serca, chce, żebyśmy mieli serce, które skłania się ku Niemu. Pragnie Jego, kocha Go. Bracia, wcześniej lub później będziemy musieli się przygotować, przyzwyczaić do myśli, że jesteśmy częścią oblubienicy w rodzaju żeńskim. W Pieśni nad Pieśniami, Pieśń nad Pieśniami to księga dwóch pocałunków. W rozdziale pierwszym niech pocałuje mnie pocałunkami swych ust. W rozdziale ósmym, gdy doznam przeobrażenia, będę go całował. Rozpoczyna się i kończy ta księga pocałunkiem. Kochać Pana oznacza, że mamy na Niego apetyt. B. Pan daje nam nowego ducha, byśmy go przyjęli. Podczas gdy kochamy Pana sercem, mamy z Nim styczność i przyjmujemy Go swoim duchem. To, że mamy nowego ducha, oznacza, że nasz stary, uśmiercony duch został ożywiony i odnowiony w wyniku odrodzenia. Naprawdę nie wiem, nie znam sytuacji pośród prawdziwych wierzących tutaj w Holandii, ale czy większość wierzących tutaj w Holandii wie, że mają ludzkiego ducha? Nie sądzę. Opowiem wam historię. To takie miłe w mojej pamięci. Na początku mojego życia małżeńskiego i życia Kościoła. W 1966 roku pobraliśmy się, przyjechaliśmy w lipcu, przyjechaliśmy we wrześniu tego roku na Kalifornii. Później zaczęliśmy się spotykać w życiu Kościoła, niedługo potem. I widzę, że moja żona nagle w pewnym momencie płacze bez powodu. Później się dowiedziałem, że to ja byłem powodem i przejmowałem się w sercu, że spodobałem to, więc w desperacji powiedziałem do niej coś, co dziś pewnie bym nie powiedział, wiedząc, co mi odpowiedziała. Powiedziałem: droga, zwróć się do swojego ducha. Powiedziałem to. Myślę, że była w tym odrobina czułości, ale od razu. Odkryła, że ma ducha. I powiedziała mi: nigdy nie wiedziałam, że mam ducha. To było takie słodkie, zobaczyć moją drogą żonę i siostrę, która zdała sobie sprawę, że mam ludzkiego ducha. To jedno z podstawowych nauk w pańskim odzyskiwaniu. Ale to jest tak wspaniałe, kiedy dziecko Kościoła, nauczywszy się tych wielu różnych rzeczy, nagle odkrywa: mam ludzkiego ducha. I jest osoba, która mieszka w moim duchu. O, co za świadomość. Patrzę na kilkaset braci i sióstr, którzy mają ducha. Czy wiecie, że macie ducha? Został odrodzony, odnowiony, narodził się z Boga i Pan jest z waszym duchem. Wspaniałe. Szatan podstępnie ukrył kwestię ludzkiego ducha przed większością chrześcijan. To prawda. Musimy sobie uświadomić, że Pan w swoim wewnętrznym odzyskiwaniu, którego dokonuje dzięki życiu, dał nam nowego ducha i że musimy go ćwiczyć, by być z nim jednym duchem. Teraz przez resztę konspektu będziemy mówili o przejawianiu tego wewnętrznego odzyskiwania, które dokonuje się dzięki życiu, że to wewnętrzne odzyskiwanie realizuje Bożą ekonomię. Punkt czwarty mówi: w wewnętrznym odzyskiwaniu, które dokonuje się dzięki życiu, Pan umieszcza swego ducha w naszym duchu i sprawia, że postępujemy według Jego ustaw i przestrzegamy Jego przepisów. W Ewangelii Mateusza, w rozdziałach od 5 do 7, Pan uczynił to bardzo jasnym, że nie obala prawa, ale wzmacnia je. I kończy rozdział 5, mówiąc: bądźcie doskonali, jak wasz Ojciec Niebiański jest doskonały. I posługa pomogła nam zobaczyć, że wpływ Pańskiego Słowa jest taki, żeby otworzyć naszą odrodzoną istotę, byśmy uświadomili sobie, jaką zdolność, jaką pojemność ma ludzkie, ma boskie życie w nas. Rzymian 8:3 mówi: Bóg posłał swego Syna w podobieństwie ciała grzechu i odnośnie grzechu, żeby potępić grzech w ciele. Werset 4. Żeby sprawiedliwe wymagania prawa wypełniły się w nas. Nie przez nas, ale w nas. Wymagania takie jak mężowie miłujcie swoje żony, tak jak Chrystus wydał samego siebie za Kościół. To nie jest jakaś porada. To jest nakaz. To jest przykazanie. Musimy uświadomić sobie, że wszystkie te sprawiedliwe wymagania nigdy nie wypełnią się przez nas. One wypełnią się w nas poprzez Jezusa Chrystusa, który jest życiodajnym duchem w naszym odrodzonym duchu. Ponieważ mamy nowe serce i nowego ducha i Duch Święty jest w naszym duchu, możemy przestrzegać Bożych przykazań. Pewnego dnia powiedziałem coś o przygotowywaniu konspektów. I myślę, że ci, którzy słyszeli to słowo, byli zaskoczeni. Powiedziałem, czym dłużej to robię, tym trudniejsze się to staje. Ponieważ gdy jest łatwiejsze, jest to łatwe dla ciebie. Radzisz sobie. Doszedłeś do jakiejś metody. Obieramy łatwą drogę. Ale czym dalej idę w tym przygotowywaniu konspektów, tym trudniej jest mi je przygotowywać. Czy w pełni dorosły człowiek nie powinien, czy prezydent kraju nie powinien nieść więcej odpowiedzialności niż zwykły obywatel? Czy współkról z wspaniałym Chrystusem w Jego Królestwie nie powinien nieść więcej odpowiedzialności niż prezydent i premier jakiegoś kraju? Gdy życie w nas wzrasta, wymagania powiększają się, aż ostatecznie Chrystus jest w pełni w nas ukształtowany i możemy miłować Boga. I kochamy braci. A Pan przyprowadza wszelkiego rodzaju braci i siostry z różnymi usposobieniami, na różnym etapie przeobrażenia. A wymaganie jest takie, kochać ich tak samo. Ma miejsce pewien postęp. Większość ludzi na świecie to nie nasi bracia i siostry, ale mamy kochać ludzi niezbawionych. Mamy kochać swoich rodaków. Musimy kochać sąsiadów. Nasze serce powinno płakać za nimi. Kto się o nich modli? Pan mówi, że mamy ich kochać. A Pan mówi, jest jeszcze jeden krok. Kochaj swoich wrogów. Panie! Ale Pan mówi, ja nie jestem w sferze tego, co jest nierozsądne. Po prostu masz kochać swoich wrogów. Wtedy będziesz taki, jak Twój niebiański Ojciec. Wydoskonalony w Jego miłości. Ale czy naprawdę nauczyłeś się podstawowej lekcji? Powstrzymywania się od próbowania. Ja wiem, że zatrzymałeś się, może tylko na 45 minut. Zatrzymałeś się. Po dwóch dniach znowu się pojawia, na nowo, próbowanie. Tak dobrze jest zaśpiewać pieśń, tę zwrotkę. Z moich próżnych starań zrezygnować chcę. Niechaj Twoje życie przeobraża mnie. Nie chcę własną wolą starać zmienić się, przeszkadzając Tobie, byś sam zmienił mnie. Nie wiem nic, nie znam się wiele na ptakach, ale one latają z natury, dzięki prawu. I słyszeliśmy poselstwa i prawdopodobnie będziemy potrzebowali więcej, ale musimy sobie uświadomić, że to, co mamy w środku, w sobie, to trójjedyny Bóg, który jest życiodajnym duchem, który daje nam nowe serce i nowego ducha. Jeżeli przyjmiemy to w sobie, uświadomimy to sobie, On wypełni w nas wszystkie wymagania, które są, które stawia przed nami. To, co Bóg chce, to to, żebyśmy powiedzieli Mu Amen. Amen, Panie, na Twoje słowo. Druga rzecz, którą powinniśmy powiedzieć Panu, Panie, nie jestem w stanie tego wykonać. Mówię Amen na Twoje słowo, ponieważ to jest Twoje słowo. Ale nie jestem w stanie tego wykonać. Wtedy Pan powie, wiem, pozwól, że ja to wykonam w Tobie. Jeżeli powiemy, nie potrafię tego wykonać, dlatego nie będę się w ogóle tym zajmował, to nie jest wypełnienie Bożego Słowa. W taki sposób dzieci mówią, nie potrafię kochać moich wrogów, więc nie będę ich kochał. Pan mówi, szukajcie wpierw Królestwa Bożego. Amen. Panie, nie potrafię wpierw szukać Królestwa Bożego. Szukam wszystkiego innego. Pan mówi, wiem, nie próbuj. Po prostu zgódź się ze mną. Nie bądź jak ci u podnóża góry, którzy mówią, tak, wszystko to, co powiedział Jahwe, uczynimy. A później Mojżesz schodzi na dół i oddają cześć złotemu cielcowi. Zmagałem się z pewną kwestią. Pomiędzy mną, dotyczyło to mnie, mojego osobistego wszechświata. Przyszedł do mnie pasterz i powiedział coś takiego. Po prostu wzywaj mnie, a ja uczynię wszystko, co potrzeba. Po prostu wzywaj mnie. Jeżeli nie wzywasz, nie jestem w stanie niczego uczynić. Twoje wzywanie mnie znaczy wiele. To znaczy, że mówisz, że potrzebujesz być zbawiony, otwierasz się na mnie. Boże przekazania odpowiadają Jego naturze. Naturę tę mamy w sobie, gdyż Duch, który jest w naszym duchu, ją w sobie zawiera. W świetle listu do Rzymian 8:4 sprawiedliwe wymogi prawa wypełniają się w tych, którzy postępują według Ducha. Myślę, że powrócę do ilustracji ptaka. Brat Nee mówi o orle przybującym w powietrzu. Małe ptaszki są w gnieździe. Matka troszczy się o wszystko. O pożywienie, przynosi je do piskląt, które stopniowo rosną. I myślę, że kolejne stwierdzenie jest prawdą. Jeżeli nie, poprawcie mnie. Ptaki posiadają pewne prawo. Latają zgodnie ze swoją naturą. To nie jest normalne, gdy ptak zostaje w gnieździe. Więc coś musi pomóc mu wydostać się z tego gniazda. Powiedziano mi kiedyś w szkole podstawowej, że matka pomaga pisklęciu wyfrunąć z gniazda. Jeżeli nie chcę opuścić taki ptak, to chyba nie jest tak, że wychodzi przed gniazdo, to znaczy wychyla się przed gniazdo i Bóg wmawia w sobie, ja jestem ptakiem i jest we mnie prawo. I najpierw muszę rozpostrzeć to skrzydło, a później tamto. Czy łatwo jest być chrześcijaninem? Czy łatwo jest być zwycięskim chrześcijaninem? Rozważcie. Proponuję następującą odpowiedź. To nie tylko jest trudne, to jest niemożliwe być zwycięskim chrześcijaninem, ale nic nie jest łatwe. Dla nas jest to niemożliwe o naszych własnych siłach stać się zwycięskim chrześcijaninem, ale życiodajny duch nie ma trudności w tym, by być zwycięskim chrześcijaninem. Dlatego jest to takie proste. Światło uderzy nas pewnego dnia. Żyjemy zgodnie z prawem życia. Żyje w nas osoba. I to prawo jest źródłem tego, że będziemy właśnie tym wszystkim, czego Pan wymaga od nas. Będziemy mili, będziemy łagodni, będziemy cierpliwi, będziemy prawdziwi, będziemy właściwi, będziemy kochający, będziemy wszystkim tym. I wtedy będziemy śpiewać: niechaj Twoje życie przeobraża mnie. Nie chcę już dłużej potępiać samego siebie, że nie robię tego, co bym chciał robić. Odnośnie Pańskiego odzyskiwania, nasza prawda jest niesamowita, wzniosła, ale praktyki życia są tak proste. Kochamy Pana, przyjmujemy Jego udzielanie, jemy Jego, pijemy Go, pozwalamy Mu żyć i prawo Ducha Życia działa i Pan powoduje, że to On wypełnia w nas wszystkie wymagania, sprawiedliwe wymagania prawa. I one wypełniają się w nas, którzy postępujemy według Ducha. Więc teraz uczymy się postępować według zespolonego Ducha. Tak jak dziecko uczy się chodzić. To jest wielki dzień dla rodziców. Szykują się na nagranie wideo. To jest wielki dzień, kiedy dziecko zaczyna. Kiedy dziecko zaczyna chodzić, nie chodzi już jak żołnierz wyprostowany. Jesteśmy dziećmi Bożymi, uczymy się chodzić według Ducha. Postępować według Ducha. Ale czy nie możemy powiedzieć, że postępujemy, chodzimy według Ducha bardziej dziś niż 10 lat temu? Więc chodzimy, postępujemy według Ducha. Nie postępujemy według tego, co właściwe czy niewłaściwe. Jest w nas osoba, pasterz, który daje nam odczucie i podążamy za tym. I sprawiedliwe wymagania prawa wypełniają się w nas. To prowadzi do poważnego rozszerzenia. W wyniku wewnętrznego odzyskiwania, które dokonuje się dzięki życiu, miejsca opustoszałe i pustkowia staną się niczym ogród Eden. Pan w swoim odzyskiwaniu, w swoim poruszaniu będzie odzyskiwał miasta. Stanie się to w pełni w Królestwie. Gdy Kościół w Sofii zostanie ustanowiony, małe drzewo Kościoła, mały miejscowy świecznik jako świadectwo, Trójjedyny Bóg i Chrystus jako Duch wraz z czterema żywymi stworzeniami są tam obecne. I to życie Kościoła stanie się małym ogrodem Eden, z drzewem życia w centrum, i to będzie nadzieja Bułgarii i każdego innego kraju w Europie. Ostatecznie pańskie odzyskiwanie dojdzie do miejsca, w którym stanie się ogrodem Eden. Musimy jednak być tutaj ostrożni, w jaki sposób postrzegamy nasz miejscowy Kościół. Możemy powiedzieć: Panie, słyszałem, że Kościół powinien osiągnąć etap, w którym jest jak ogród Eden. A ja nie sądzę, żebyśmy doszli do tego miejsca. Więc Panie, ze względu na Twoje imię, ze względu na swoje imię, uczyń, tutaj wybieram sobie jakieś miejsce, Sztokholm. Uczyń Sztokholm niczym ogród Eden, czy Dublin jako takie miejsce, jako ogród Eden. Uczyń sobie świadectwo tego, jak wspaniały, jak chwalebny, jak słodki, jak obecny jesteś, jak słodkie to jest przyjść, zebrać się razem i żyć, prowadzić razem życie Kościoła w ogrodzie Eden. W ogrodzie Eden Chrystus jest sławną rośliną, to znaczy drzewem życia z obfitym zasobem pokarmu. W punkcie C mamy wypełnienie proroctwa z księgi Ezechiela. W życiu Kościoła, dzisiejszym ogrodzie Eden, radujemy się również Chrystusem, delikatną gałązką, która staje się majestatycznym cedrem. Stanowi to wypełnienie proroctwa w wersetach 17-22-23. Mamy tu cedr. Na szczycie jego jest delikatna gałązka, która jest przycięta i wyrasta z niej majestatyczny cedr. I taki jest Chrystus. On jest tą delikatną gałązką, a dom Izraela porównany jest do cedru. Więc Syn Dawida jest tą delikatną gałązką. Gdy został ukrzyżowany, został odcięty i w zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu zasiał się w niebiosach. I teraz jest tym majestatycznym cedrem, jak cedr Libanu, tak wywyższony w swoim człowieczeństwie. I to drzewo jest w tym miniaturowym ogrodzie Eden. I my cieszymy się tym drzewem. Oby Więc w Europie mamy te dwa drzewa. To wielkie, ogromne drzewo z Ewangelii Mateusza. Obrzydliwe drzewo. Świat chrześcijański i wspaniały, majestatyczny cedr, zmartwychwstały Chrystus w swoim człowieczeństwie, w Jego pięknie, w Jego zapachu, który rośnie w ogrodzie Eden, a my odpoczywamy w Nim. Oto pańskie odzyskiwanie. Następnie mamy ostateczne wypełnienie. W wewnętrznym odzyskiwaniu, które dokonuje się dzięki życiu, Pan pragnie powiększyć u nas liczbę ludzi jak trzodę. Pan obiecał, że nas powiększy, napełni opuszczone miasta trzodami ludzi. Musimy Go jednak wciąż pytać i prosić, by uczynił to, co pragnie. W 1962 roku, gdy brat Lee i inni bracia, dwaj bracia modlili się przez 3 tygodnie o pańskie poruszanie, modlili się o pańskie poruszanie w Stanach Zjednoczonych i modlili się: Panie, powiększ nas trzodami ludzi. Możemy się modlić w taki sam sposób. Panie, powiększ Amsterdam, powiększ Uppsale, powiększ Oslo, powiększ w uczyń coś w Kopenhadze. Co na temat Aten? Panie, powiększ nas jak liczbę ludzi jak trzodami. To nie chodzi o to, że musimy coś mamy inicjować. My po prostu przyjmujemy coś od Pana, szukamy Go, przyjmujemy coś od Pana, następnie zanosimy to do Niego w modlitwie. Bóg pragnie powiększyć swoje odzyskiwanie w Europie trzodami ludzi. Więc prośmy Go o to, żeby to uczynił. Musimy się modlić. Módlmy się, by Pan dał nam przyrost i przyprowadził trzody ludzi. Mamy sporo czasu, więc zanim przejdziemy do prorokowania, pomódlmy się z osobą siedzącą obok o trzody ludzi. Módlmy się, żeby pasterz przyprowadził trzody ludzi w ciągu najbliższych 5 lat. Trzody ludzi ze względu na swoje święte imię w Europie, a później będziemy prorokować. Minuta dla każdego.